Yes.
Ta zmiana WP, ty masz już w porządku, czy trzeba zgłosić?
Trzeba zgłosić. Dzień dobry Państwu. Otwieram trzecią sesję ósmej kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Przed chwilą zostało sprawdzone kworum. Rada Miejska może obradować zgodnie z obowiązującymi procedurami. Witam bardzo serdecznie zaproszonych gości, Państwa radnych na dzisiejszej sesji. Wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję otrzymaliście Państwo proponowany porządek dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa chciał uzupełnić dodatkowy punkt? Proszę, pan skarbnik.
Dziękuję bardzo. Panowie przewodniczący, szanowni państwo, w związku z dokonanymi zmianami w uchwale na poprzedniej sesji Rady Miejskiej zachodzi potrzeba również zmiany w treści wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028. Stąd też bardzo proszę o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji o punkt dotyczący zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Dziękuję. Zatem poddaję pod głosowanie wniosek przedstawiony przez pana skarbnika. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Wynik głosowania za 21, przeciw 0. Wniosek został przyjęty. Zatem uzupełniamy porządek o przedstawiony punkt i poddaję pod głosowanie cały porządek sesji. Proszę przygotować system. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku sesji wraz z naniesionym uzupełnieniem? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że już skończyliśmy głosowanie. Zamknąć głosowanie. Wynik głosowania za 21. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Szanowni Państwo, przechodząc do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Szanowni Państwo, zwyczajowo protokół z poprzedniej sesji wyłożony jest na stole prezydialnym. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby się zapoznać, uzupełnić lub dodać jakiś punkt, proszę uczynić to w trakcie sesji. W przeciwnym razie na koniec sesji uważam, że porządek i protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu kolejnego. Informacje o zarządzeniach wydanych przez pana burmistrza w okresie między sesjami. Otrzymaliście państwo proponowany porządek, proponowane informacje o zarządzeniach między sesjami. Jeżeli państwo będą chcieli zaczerpnąć informacji dodatkowych, zadać pytanie, będzie to można uczynić w ostatnim punkcie. Sprawy różne. Szanowni Państwo, punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028. Jest to punkt, który został przed chwilą wprowadzony. O przedstawienie proszę pana skarbnika Jacka Mroczka.
Szanowni Państwo, tytułem objaśnienia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a więc zmiana polega na aktualizacji kwoty w załączniku numer 1, strona 5, kolumna 6, mamy kwotę długu. I na poprzedniej sesji w zmianie WPF-u mieliśmy kwotę odnotowaną 30 942 065 zł 93 grosze. Zmieniamy tą kwotę na 30 046 790 zł 63 grosze. To jest o kwotę 895 275 zł 30 zł. I wynika ta kwota z pomniejszeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, a dokładnie są te cztery uchwały, które były podejmowane na poprzedniej sesji. To jest konsekwencja tych czterech pomniejszeń uchwał pożyczkowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. Przepraszam, zgłosiły się do dyskusji dwie osoby. Stanisław Dworek, proszę. Przepraszam, no, Stanisław Dworek.
Dobrze, wszystko jest okej. Okay. Karty pomylone.
Zwracam się zatem do pana Stanisława Rumaka, przewodniczącego Komisji Finansów, o udzielenie informacji na temat opinii Komisji Finansów. Trenujemy intensywnie. Proszę, panie przewodniczący.
No i udało się. Komisja obradowała przed sesją i opinia komisji jest pozytywna.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zauważyliście, że zdecydowanie lepsza jakość jest dzisiaj na słyszalności nas. Zostały usunięte drobne usterki, które pomagają nam w lepszym nagłośnieniu. Możemy mówić z dalszej odległości, będzie nas słychać dużo, dużo, dużo lepiej. W związku z tym proszę o korzystanie z urządzeń, które żeśmy się wyposażyli na tą sesję. Jeżeli nie ma pytań przy opinii pozytywnej Komisji Finansów, proszę przygotować system do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zamykam głosowanie. Proszę podać wynik głosowania. Przedmiotowa uchwała została przyjęta. Za 21, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2018. O przedstawienie również proszę pana skarbnika Jacka Mroczka.
Szanowni państwo, w niespełna dwa tygodnie od ostatniej sesji wpłynęło do urzędu 5 pism z wnioskiem o zmianę w budżecie. W związku z tym mamy w tych materiałach odzwierciedlenie tego stanu. Propozycja co do projektu zmian w budżecie dotyczy zwiększenia dochodów o łączną kwotę 28 350 zł, zmniejszenie dochodów o 199 047 zł, zwiększenia wydatków o 220 643 zł, zmniejszenia wydatków o 391 340 zł. W szczegółach będzie to wyglądało następująco. Zmniejszyć dochody w łącznej kwocie 28 350 w działach 750 i 801 na wniosek dyrektora zespołu oświatowego, w którym dyrektor przedstawia rozliczenie z Urzędem Pracy dotyczące zwrotu pracowników, zwrotu za rozliczenie z umów z pracownikami interwencyjnymi. Pojawiły się kwoty, które pan dyrektor prosi o uaktualnienie w planie finansowym. W związku z tym w dziale 750 łączna kwota 3000 zł, w dziale 801 łączna kwota 25 350 zł. To wszystko jeśli chodzi o zwiększenie dochodów. W zmniejszeniach dochodów jest to w części kontynuacja pisma pana dyrektora odnośnie aktualizacji planu finansowego. I tak w dziale 750 mamy pozostałe odsetki pomniejszenia z tego tytułu z rachunku bankowego. Tutaj pomniejszamy o 1500 zł. W dziale 756 wpływ z podatku od osób prawnych, podatek od nieruchomości 27 527 zł. Jest to bilansowanie bieżących zmian w budżecie. W dziale 801 jest to ciąg dalszy zmian, o które prosi dyrektor zespołu oświatowego i mamy łączną kwotę w dziale 801 170 020 zł. A w szczegółach wygląda to następująco. W szkołach podstawowych mamy pomniejszenie z tytułu wpływu z najmu. Tutaj w szkole podstawowej numer 1 w Kolbuszowej mamy pomniejszenie za wynajem z sali gimnastycznej. W paragrafie 0830 wpływ z usług mamy wskazane 6 szkół i tu są odpowiednio pomniejszenie za wyżywienie. Również w szkole podstawowej specjalnej i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych mamy pomniejszenia z tytułu za wyżywienie oraz za opłatę skorzystania z wychowania przedszkolnego. W rozdziale 801.04 przedszkola mamy łączną kwotę na pomniejszeniach 60 810 zł. I w paragrafie 0660 są to pomniejszenia związane z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W paragrafie 0670 pomniejszenie za korzystanie z wyżywienia oraz w paragrafie 0970 pomniejszenie z tytułu rozliczenia tej wcześniejszej umowy, o której mówiłem z Urzędem Pracy odnośnie pracownika interwencyjnego. W gimnazjach specjalnych, szkołach zawodowych specjalnych i w stołówkach również jest to, to są kwoty wskazane w piśmie zespołu oświatowego, dotyczą pomniejszenia planu na dożywianie. Jeśli chodzi o zwiększenie wydatków w dziale 750 wynagrodzenia osobowe, tutaj jest to wydatek związany z umową z Urzędem Pracy odnośnie tego pracownika interwencyjnego 1500 zł i cały dział 801. Jest to pomniejszenia związane z informacją z zespołu oświatowego i mamy wynagrodzenia osobowe. W szkole podstawowej w Widełce mamy zakup środków dydaktycznych na program Aktywna Tablica. W przedszkolach mamy zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe odpowiednio w przedszkolu numer 1 i numer 3. W pozostałej działalności zwiększamy plan na zakup usług o kwotę 5000 zł. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza mamy drobne korekty, jeśli chodzi o wydatki osobowe związane ze szkołą podstawową w Weryni oraz tutaj bardzo istotna pozycja w rozdziale 854.07 placówki wychowania pozaprzedszkolnego. Mamy przedstawioną łączną kwotę 188 488 zł. I jest to kwota dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych odpowiednio w Kolbuszowej, w Kupnie, przedszkole specjalne Montessori, Słoneczny Zakątek. Są to kwoty wynikające z aktualizacji liczby dzieci w tych przedszkolach. Ja może tak tytułem komentarza do tych uchwał odnośnie liczebności łącznie co do dzieci. Na początku roku w tych placówkach mieliśmy objętych tym wsparciem z gminy 211 dzieci. Na początku drugiego kwartału było to już 215, w lipcu było 223, a od października mamy już łącznie dzieci 258. W związku z tym to zwiększenie jest konsekwencją zwiększenia liczebności tych dzieci. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego mamy przedstawioną kwotę 1385 zł, dotacja przedmiotowa dla Domu Kultury na naprawę pieca centralnego ogrzewania. W zmniejszeniach wydatków dział 801 jest to kontynuacja wniosku dyrektora zespołu oświatowego co do porządkowania planu i tutaj mamy w zasadzie w większości pomniejszenia na wynagrodzeniach osobowych. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska mamy łączną kwotę 224 600 zł i są to kwoty wskazane odpowiednio 100 000 na odcinek kanalizacji deszczowej od ulicy Obrońców Pokoju do ulicy Starzyńskiego oraz wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji w obrębie ulic Polna, Obrońców Pokoju, Piłsudskiego w kwocie 124 600 zł i są to kwoty wskazane w zmniejszeniach wydatków w związku z tym, że te inwestycje no już nie będą realizowane w tym roku. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, zatem proszę o udzielenie odpowiedzi na temat opinii Komisji Finansów pana przewodniczącego Stanisława Rumaka.
Opinia Komisji Finansowej w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok pozytywna.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze osoby, które chciały zabrać głos? Nie widzę, zatem proszę przygotować system do głosowania. I rozpoczynamy głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę zamknąć głosowanie. Podać wynik głosowania. Za 21. Stwierdzam przyjęcie proponowanej uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawnionego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. O przedstawienie proszę panią kierownik Małgorzatę Hariasz.
Szanowni państwo, zostały przygotowane 3 projekty uchwał dotyczące m.in. dożywiania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W związku z wejściem w życie od stycznia przyszłego roku nowego rządowego wieloletniego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Nowy program zastępuje dotychczas obowiązujący program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. W związku z tym należy zastąpić dotychczas obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej dotyczące dożywiania nowymi uchwałami, które uwzględniają już te nowe zapisy nowego programu. Na nowy program składają się 3 moduły. Pierwszy moduł dotyczy dzieci i młodzieży. Drugi dotyczy osób dorosłych i te 2 moduły realizuje Ośrodek Pomocy. A trzeci moduł jest skierowany do oświaty i dotyczy między innymi możliwości pozyskania środków na remonty i doposażenia kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w realizacji zadania własnego obowiązkowego i dotyczy udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Na realizację tych zadań, działań gmina może otrzymać dotacje, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Jednakże na uzasadniony wniosek wojewoda, wniosek burmistrza, wójta, prezydenta, wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym, że udział środków własnych nie może być niższy niż 20% przewidywanych kosztów realizacji tego zadania. I w ostatnich 2 latach na wniosek burmistrza Kolbuszowej ten wkład własny był obniżany do 20%. W bieżącym roku koszt realizacji tego zadania wynosi 400 tysięcy. 20% wkład własny gminy to kwota 80 tysięcy. W 2018 roku do końca października, na podstawie danych, które do tej pory zgromadziliśmy, z dożywiania w formie posiłku w szkołach i przedszkolach korzysta 370 dzieci i młodzieży. Z dożywiania w formie dowożonego posiłku dla osób dorosłych korzysta 4 osoby. Są to osoby starsze bądź niepełnosprawne. Jeśli chodzi o świadczenie pieniężne za zakup posiłku lub żywności, do końca października skorzystało 317 dzieci bądź młodzieży i 222 osoby dorosłe. Ze środków w ramach programu mogą korzystać osoby, które spełniają warunki do otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz takie, które spełniają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium z ustawy o pomocy społecznej. I tak dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty 1051,50 zł, a jeśli chodzi o rodzinę, dochód, który przypada na osobę w rodzinie, nie może być wyższy niż kwota 792 zł. I teraz już przechodzę do pierwszego projektu uchwał Rady Miejskiej. Dotyczy on podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Na podstawie wytycznych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i zgodnie z artykułem 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielić wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały. Jeżeli gmina nie przyjmie takiej uchwały, może otrzymać dotację z programu na dofinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o pomocy społecznej, czyli do 100%. 100%, czyli dla osoby samotnej kwota 701, jeśli chodzi o rodziny, dochód nie może być wyższy niż kwota 528 zł. Projekt tej uchwały właściwie zastępuje uchwałę, która do tej pory obowiązywała, która była podjęta w 2017 roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani kierownik. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos, zapytać o uzupełnienie? Widzę, że wszystko jest bardzo jasne i czytelne. Zatem zwracam się do pana przewodniczącego. A przepraszam, najpierw jeszcze jest pan radny Fryc. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani kierownik, chciałem tylko zapytać, czy podwyższenie tych kryteriów o taki procent nie ograniczy możliwości korzystania przez osoby dotychczas z tych form dofinansowania?
Dziękuję. Nie, ten program jest realizowany od 2005 roku i właśnie dzięki temu programowi możemy objąć pomocą większą liczbę osób wymagających wsparcia. Także w żadnym razie nie ograniczy to wsparcia osobom, które mieszczą się w kryterium do 100%.
Dziękuję. Czy odpowiedź wyczerpuje pytanie?
Tak, dziękuję.
Dziękuję. Zwracam się zatem do pana przewodniczącego Komisji Finansów o udzielenie odpowiedzi na temat opinii komisji.
Projekt ten był omawiany, jak również następne dwa, na komisji przed sesją i wszystkie trzy opinie zostały pozytywnie wydane.
Dziękuję. Dziękuję. Komisja Oświaty. Proszę panie przewodniczący.
Komisja, podobnie jak i Komisja Finansów, wszystkie trzy projekty przedstawione zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zatem proszę przygotować system do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Kto Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zamykam głosowanie. Proszę podać wynik głosowania. Stwierdzam, że proponowany projekt uchwały został przyjęty. Uchwała została przyjęta z 21 za. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej. O przedstawienie również proszę panią kierownik Małgorzatę Hariasz.
Szanowni Państwo, drugi z projektów uchwał jest podobny do uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej z 2014 roku i w części dotyczy dożywiania, a w części innych świadczeń, które są udzielane z pomocy społecznej. Chodzi tu o zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc rzeczową. I tak, ustawa o pomocy społecznej określa podstawy do przyznania świadczeń z pomocy społecznej i tym samym określa również kryteria dochodowe. Tak jak już wspominałam, jeśli chodzi o kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej, jest to kwota 701 zł. W przypadku rodziny dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż kwota 528 zł. Jednakże osobom i rodzinom, których dochód przekracza to kryterium, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc pieniężna w formie zasiłku celowego, okresowego, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie lub też pomoc rzeczowa lub dożywianie, ale pod warunkiem posiadania przez gminę stosownej uchwały, która właśnie określa warunki zwrotu tych świadczeń. Ustawa o pomocy społecznej nakazuje posiadanie takich uchwał. I tak, warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób, które przekraczają kryteria dochodowe, czyli te do 100%, do wysokości 150% kryterium, jest właśnie przyjęcie przez gminy uchwały podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150%. Czyli do tej wysokości, do której nie żąda się zwrotów wydatków na udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. W odniesieniu do tej uchwały z 2014 roku wprowadziliśmy właściwie trzy zmiany. Te zmiany głównie wynikają z wytycznych wojewody dotyczących sporządzania uchwał przez Rady Miejskiej. I tak zostało dopisane jeszcze jedno świadczenie, które jest wyszczególnione w katalogu ustawy o pomocy społecznej, a właściwie świadczenie, które do tej pory nie było realizowane przez ośrodek pomocy, jednakże ustawa nakazuje posiadanie również uchwały, która nakazuje gminom ujęcie również pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie. Więc tu jest ta jedna zmiana. Druga dotyczy granic, w ramach których ustalona jest wysokość zasiłków określonych, do których dotyczy granic, w ramach których ustalana jest wysokość zwrotu określonych świadczeń poprzez zapis nie więcej niż, wyrażona w procentach. Wcześniej w poprzedniej uchwale mieliśmy określoną sztywną kwotę zwrotu. Wojewoda nakazuje, żeby jednak był przedział, w ramach którego pracownik socjalny będzie wnioskował o odstąpienie od żądania zwrotu, ewentualnie o o podanie określonej wartości tego zwrotu wyrażonej w procentach. I mamy trzecią również zmianę, która dotyczy wprowadzenia dodatkowych dwóch przedziałów dochodowych. W tej rubryce, w załączniku do tej uchwały dotyczącej dożywiania. Ujęliśmy dodatkowo dwa przedziały dochodowe od 150% do 200% i drugi przedział od 200% powyżej 200%. Jeśli chodzi o tę uchwałę również prosiłabym o uchylenie paragrafu drugiego tejże uchwały, która mówi o możliwości odstąpienia od zwrotu wydatków na udzielone świadczenie. Podyktowane jest to tym, że wytyczne wojewody podają za sprzeczne z prawem zapisy uchwał, które już zostały uregulowane ustawą. I w tym konkretnym właśnie przypadku ten cel socjalny w postaci ulgi polegającej na odstąpieniu od żądania zwrotów wydatków na udzielone świadczenie został osiągnięty na podstawie ustawy o pomocy społecznej z artykułu 104 ustęp 4. W poprzedniej uchwale zawęziliśmy krąg osób, które mogłyby korzystać z całkowitego odstąpienia od żądania zwrotów na udzielone świadczenie. Tutaj jednak zgodnie z tymi wytycznymi nie możemy zawężać tego kręgu osób. Jest ustawa o pomocy społecznej, która wskazuje wyraźnie, kiedy i w jakich przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani kierownik. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos? Proszę, pan Dorian Pik.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że przedmiotowy projekt uchwały nie zawiera paragrafu trzeciego. Pani kierownik prosiła o wycofanie paragrafu drugiego, ale nie mamy w tym projekcie uchwały też paragrafu trzeciego, więc należałoby to poprawić.
Oczywiście, tak. To jest pomyłka, także tutaj numery powinny być pozmieniane.
Dziękuję. Czyli stricte technicznie należałoby do tego przystąpić, czyli uporządkować kolejność.
Tak.
Jest to wiadome. Oryginał przed podpisaniem będzie miał poprawioną formułę. Będą kolejne punkty. Dziękuję za uwagę. Za zwrócenie uwagi na to, panie Dorianie. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę, zatem proszę przygotować system do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zamykam głosowanie. Proszę podać wynik głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Za 21. So, szanowni państwo, nieuchronnie dążamy do jednych z ostatnich punktów. Zatem, żeby sprawnie nasza sesja przebiegła, chciałbym jeszcze taką informację przekazać. Tradycyjnie między sesjami, między świętami odbywa się sesja świąteczna, robocza, druga część świąteczna. Po tej części świątecznej tradycyjnie spotykamy się już na obiedzie świątecznym, na który bardzo serdecznie w imieniu swoim, jak i też pana burmistrza, chciałbym państwa zaprosić. A żeby to zorganizować bardzo precyzyjnie, prosiłbym o wpisanie się na listę osób, którzy przyjmą to zaproszenie, będą mieć czas i będą chcieli się z nami wszystkimi spotkać na tym obiedzie świątecznym na terenie Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, żeby można po prostu było wyliczyć, ile osób będzie na tym obiedzie, żeby można było to przygotować dla wszystkich. Mówiąc troszkę żartem, żeby nam nie brakło krzeseł. Puszczam listę i proszę bardzo sprawnie podpisać się. Zapraszam oczywiście wszystkich, czyli państwa radnych, państwa sołtysów, przewodniczących, kierowników wydziałów. Zapraszam bardzo serdecznie. Panie z Biura Rady, nie zapomnij się proszę wpisać. I pan z Biura Rady. Przechodzimy zatem do punktu kolejnego, punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania pomocy gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. O przedstawienie tego projektu uchwały również proszę panią Małgorzatę Haliasz, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Szanowni państwo, trzeci z projektów uchwał dotyczy osłonowego programu w zakresie dożywiania. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Program przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Pomoc w takim przypadku jest udzielana bez decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym oraz jest udzielana doraźnie, to znaczy wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Liczba dzieci, które mogą być objęte taką formą pomocy, nie może przekroczyć 20% dzieci dożywianych w szkole w miesiącu poprzednim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani kierownik. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, że panowie przewodniczący wyrazili opinię pozytywną poszczególnych komisji branżowych, zatem proszę przygotować system do głosowania. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę podnieść rękę i zechcieć przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Panie Piotrze, panie Bronku, pana Bronka nie ma. Pan Piotr zagłosował. Zatem zamykam głosowanie. Proszę przedstawić wynik. Wynik 20 za. Przy jednym braku głosowania stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Bardzo serdecznie dziękuję pani kierownik za zreferowanie trzech uchwał, państwu radnym za przyjęcie. Szanowni państwo, dotarliśmy do punktu 10, sprawy różne. W tym punkcie chciałbym najpierw ja poruszyć temat przypomnienia państwu, że termin 19 grudzień, który jest graniczny do złożenia oświadczeń majątkowych w związku z przyjęciem i rozpoczęciem pracy jako radny. Kto z państwa tego jeszcze nie uczynił, prosiłbym, żeby o tym nie zapomnieć jeszcze przed świętami. Kolejny punkt to, szanowni państwo, poprzedniej sesji było dużo dyskusji na temat interpelacji, na temat zgłaszania tych interpelacji. Trwają obecnie prace nad tym, aby wydać państwu stosowną instrukcję postępowania, żeby było to jednoznacznie czytelne. I przed następną sesją otrzymacie państwo na swoje tablety podpisaną przeze mnie i skonsultowaną z panią radcą prawnym instrukcję, taką, która będzie jednoznacznie określała, jak należy postępować i jak będą te procesy występowały w naszej radnie, zgłaszania interpelacji i odpowiedzi. Dostaniecie państwo już jednoznaczną, tak żebyśmy weszli w nowy rok z pełną, jasną, czytelną informacją, jak należy postępować w tej kwestii, w związku z tym, że uległo to zmianie w stosunku do tradycyjnych zgłoszeń interpelacji z poprzednich kadencji. Szanowni państwo, czy są jeszcze osoby, które chciałyby zabrać głos? To proszę o zgłoszenie się do listy mówców. Oczywiście mówię tu do państwa radnych, ale również do państwa sołtysów, przewodniczących, pracowników urzędu. Jeżeli macie osoby, są osoby, które nie mogą tutaj zgłosić bezpośrednio się w formie elektronicznej, to prosiłbym o zgłoszenie się przez podniesienie ręki. Zapiszemy i udzielimy głosu. Tradycyjnie, tak, panie sołtysie. Pan bardzo, bardzo to tradycyjnie ujął i bardzo fajnie to wygląda. Szanowni państwo, jeszcze chciałem poinformować, że będziemy rozdawać, panie z biura rady, pan będą rozdawać kalendarze. Proszę sobie skorzystać i wziąć te kalendarze naszej gminy, nasze kalendarze są na bazie naszych inwestycji, naszych projektantów. No cóż, zatem w kolejności zgłoszeń proszę o zabranie głosu pana Adama Kaczanowskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym poruszyć istotny problem mieszkańców osiedla przy ulicy Siedmiograj, Obrońców Pokoju, Witosa, ulicy Krakowskiej oraz przyległych ulic. 22 listopada została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy stacji telefonii komórkowej. Rozmawiano na ten temat z wieloma mieszkańcami. Zdecydowana większość jest zgodna, że ta inwestycja nie ma w środku osiedla mieszkalnego. To bardzo zły pomysł. W bezpośrednim sąsiedztwie z działką, na której ma powstać marsz, znajduje się plac zabaw. Do najbliższych domów jest zaledwie 5 metrów. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja jest trudna, bo nawet gdyby na wskazanym terenie inwestycji istniał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to zgodnie z artykułem 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą zabronić lokalizowania takiej inwestycji. Jako mieszkańcy nie jesteśmy przeciwni samej budowie masztu, ale nie w takiej lokalizacji. Na ten temat rozmawiałem z panem burmistrzem, który poinformował mnie, że zaproponował firmie, która chce budować masz, propozycję lokowania tej inwestycji w innej części miasta, z dala od zabudowań mieszkalnych. Niestety nie było pozytywnej odpowiedzi. Dlatego 5 grudnia wraz z grupą mieszkańców wniosłem odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji. O sprawie budowy tego masztu było głośno kilka lat temu w lokalnych mediach. Niestety temat powrócił. Podobne przykłady z całej Polski pokazują, że warto o takich sprawach mówić i pisać, bo wiele takich niechcianych inwestycji udało się zablokować. Dlatego prosiłbym o zainteresowanie się problemem po raz kolejny przedstawicieli lokalnych mediów kilka lat temu nagłośnienie sprawy oraz sprzeciw mieszkańców, które nadal występuje, pozwoli na pewien czas zablokować budowę masztu. Proszę o wywarcie nacisku medialnego na zainteresowane strony tą inwestycją. Może coś pomoże. Dziękuję.
Dziękuję panie Adamie. Rozumiem, że jest to pana informacja publiczna dotycząca dokładnie tego tak tematu. Natomiast jeżeli informuję i trenujemy, w dużym stopniu trenujemy te nowe zachowania. Jeżeli by pan chciał to traktować jako interpelację, to proszę stosowne dokumenty do pana burmistrza na pocztę. W ten czas będzie to interpelacją. Póki nie, co jest to informacja publiczna.
Chodzi mi o wiadomość dla mediów.
Tak jest, czyli to jest informacja publiczna. Dziękuję bardzo panie Adamie. Czytelne, jasne określenie. Dziękuję bardzo. Zatem proszę o zabranie głosu pana Michała Karkuta.
Panie przewodniczący, koledzy, koleżanki radni. Chciałbym wywołać temat, żebyśmy uporządkowali terminy zwoływania sesji. Wiem, że dla niektórych jest to sprawa istotna, dla których jest to obojętne, kiedy będziemy się spotykać. Mi akurat to nie jest obojętne, dlatego chciałbym podyskutować. Po pierwszej sesji padła taka informacja z ust pana przewodniczącego, że te sesje odbywałyby się prawdopodobnie w ostatni piątek miesiąca w godzinach popołudniowych, przypuśćmy godzina 14. Ja akurat osobiście mi taki termin odpowiada i chciałbym zapytać kolegów, koleżanek, jak do takiej kwestii podchodzą, żebyśmy to ustalili. Dziękuję.
Dziękuję. Na pierwszej sesji, po sesji właściwie, w wolnej rozmowie z panem Michałem udzielę informacji, że mogłyby być, co nie znaczy, że będą. Natomiast ja osobiście w tej kwestii, zabierając pierwszy głos, skłaniam się do tradycyjnego utrzymania terminu, tradycyjnego już utrzymania terminu, czyli czwartek, godzina ósma. Każdy ostatni czwartek, godzina ósma. Proszę dyskutować. Proszę zabierać głos, jeżeli by ktoś chciał w tej kwestii zabrać głos. Proszę bardzo. Pan Krzysztof Wójcicki, przewodniczący.
Mamy jakiś problem techniczny, bo mój mikrofon się nie zaświeca. Dobrze. Szanowni Państwo radni, ja powiem tak. Ja zgadzam się z panem Michałem z tą małą różnicą, że dla mnie sesja popołudniowa to najlepiej faktycznie, żeby to było po południu, mocno po południu, czyli 15-16. A jeżeli ma być to poranna, to żeby to była godzina 8. Chodzi o to, żeby jakby można było jeszcze coś tego dnia zrobić. Dyskutowaliśmy na ten temat z przewodniczącymi na pierwszym spotkaniu przewodniczących, że jest kłopotliwa taka wczesna na godzinę, ale rozumiem, że ponieważ musi być rozkładany sprzęt do nagłośnienia, ale rozumiem, że ten problem z każdym, za każdym razem będzie mniej dotkliwy, bo będzie się to robiło dużo szybciej. Więc albo 8 rano, albo godzina faktycznie popołudniowa to 15-16, jeżeli chodzi o mnie. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję za opinię w tej kwestii. Tak, rozmawialiśmy to na ten temat również na prezydium, potwierdzam. Natomiast kwestie bardzo pragmatyczne. Sesja w godzinach pracy urzędu jest formalnie najłatwiejsza do zorganizowania i najmniej jest problemów z punktu widzenia prawa pracy. Z punktu widzenia prawa pracy, godzin pracy, urzędu, etc. Kolejna rzecz, sesja po południu jest sesją pewno dla wielu osób albo dla niektórych osób łatwiejszą ze względu na wypełniane obowiązki służbowe. Niemniej jednak percepcja w godzinach wieczornych, ograniczenie czasowe, które już będzie się narzucało, szczególnie w okresie zimowym, kiedy ten zmrok zapada dużo wcześniej, jest dużo gorsza i praca po południu jest o wiele trudniejsza. Dostęp też do możliwości, mówiąc bardzo nieładnie, urzędników gminy będzie też gorszy, bo urzędnicy jednak po południu nie pracują w godzinach pracy. Następnie jest też kwestia organizacji tej pracy, rozliczenia przepisów prawa, etc., jak to zorganizować. Dlatego też dalej skłaniam się do organizacji pracy w godzinach porannych. Proszę, pan Józef Fryc zgłosił się do głosu.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami złożyłem interpelację na piśmie dotyczącą oświetlenia miasta Kolbuszowej i otrzymałem odpowiedź od pana burmistrza, który pisze, że każdy zgłaszający ma obowiązek podać słup, miejsce, w którym znajduje się, aby można było dokonać naprawy tego oświetlenia. Otrzymałem taką odpowiedź na piśmie, w związku z tym pozwolę się z tym nie zgodzić, ale na jakby potwierdzenie tego, że to jakoś nie działa, że mieszkańcy dzwonią. Od tygodnia nie świeci się oświetlenie na ulicy Obrońców Pokoju od poczty do szkoły numer 2 i nikt z opisywanych tu podmiotów w tym piśmie jak do dnia dzisiejszego nie poinformował ani pogotowia energetycznego, ani burmistrza i jego służb, że po południu i całą noc na tym odcinku miasta się nie świeci. Trzeba wypracować taki mechanizm odnośnie oświetlenia na terenie miasta Kolbuszowej, aby on zadziałał wcześniej. Tu w tym piśmie między innymi pisze pan do mnie, że dopiero komendant Straży Miejskiej musiał rozeznać, który to słup. Słuchajcie państwo, Straż Miejska jeździ po Kolbuszowej przez cały tydzień i chciałem zapytać, czy jest taka informacja w urzędzie, że tydzień koło Urzędu Miejskiego światło całą noc się nie świeci. Bardzo proszę o wypracowanie takiego sposobu i takiego systemu zawiadamiania o tym, aby on był skuteczny. Ja w poprzedniej interwencji czekałem na włączenie świateł 3 tygodnie, a w piśmie pisze się, że nikt w tej sprawie nie interweniował. Interweniowało kilku mieszkańców, a dopiero potem do mnie osobiście zgłosiłem się do urzędu, żeby tą sprawę, tą usterkę usunąć. I jeśli pan przewodniczący pozwoli, to jeszcze w jednym trybie, korzystając ze starej jeszcze formy, która w pewnym sensie już nie obowiązuje, ale do końca roku daliśmy sobie czas, mam do pana prośbę, aby wszystkie protokoły z poszczególnych komisji, które pracują w ciągu tygodnia czy miesiąca między sesjami, były bezpośrednio po nim, możliwie w jak najkrótszym terminie, umieszczane na stronach internetowych, tak żeby radny na bieżąco mógł śledzić pracę komisji. Bo gdybyśmy przeczytali, że odbyło się jakieś spotkanie prezydium, czy odbyło się spotkanie komisji, na której zostały omawiane jakieś elementy dzisiejszej sesji lub przygotowania do jakichś innych ważnych spotkań, bylibyśmy zdecydowanie bardziej na bieżąco w pracach Rady i na pewno wiedza radnych na temat, co się dzieje w poszczególnych jej organach, byłaby bardzo na bieżąco. Bardzo proszę, aby takie protokoły w możliwie krótkim czasie pojawiały się na stronach i na naszej sesji. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu za informację. Odzajemnie się informacją, nie odpowiedzią, tylko informacją. Tak, na ostatnim prezydium Rady ustaliliśmy, że Rada ósmej kadencji, Rada Miejska ósmej kadencji będzie się tym cechowała, że wszystkie informacje będą jak najbardziej w formie, jak najbardziej to jest możliwe, publikowana w formie elektronicznej i jak najkrótszym czasie. Wszystkie informacje łącznie z posiedzeniami, i tu informuję, z posiedzeniami prezydium, które jest ustalone, że będzie się spotykało przynajmniej raz w miesiącu. Jest to wyznaczony pierwszy wtorek zawsze miesiąca o godzinie 8. Jeżeli ktoś by chciał bezpośrednio z prezydium rozmawiać, to zapraszamy. Pierwszy wtorek każdego miesiąca prezydium, poszerzone o pana burmistrza, bo taką formułę żeśmy dopracowali, że pan burmistrz będzie się z nami spotykał o godzinie 7:30 rozpoczynamy nasze posiedzenia. To jest informacja też dla państwa i bardzo dziękuję o przypomnienie tego, bo pewno bym dzisiaj sobie już o tym zapomniał. Dziękuję. To jest wpisane. Będziemy też informować, o czym było prezydium, jakie punkty. Jeżeli ktoś by miał tematy do prezydium, to proszę do biura rady zgłaszać, bo taką formułę my przyjęli, żeby prezydium mogło przedyskutować i przyjąć stanowisko. Oczywiście. Jeszcze dziękuję jedno, bardzo. Pan Józef, jeszcze
jedno
proszę.
Pytanie mam. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, bo uciekła mi jedna rzecz, jeśli mógłbym to...
Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, zwróciłem się również już w nowej formie z prośbą do pana o umożliwienie klubowi radnemu, radnych wspólna sprawa pracy od godziny 16 do godziny 18. I bardzo bym prosił, aby przemyśleć tą odpowiedź z uwagi na to, że nie chcemy tej informacji umieszczać jako informacji, która już została udzielona, że urząd jakby ze względów bezpieczeństwa nie chce, aby klub radnych pracował od godziny 16 do godziny 18. Nie bardzo rozumie kwestię bezpieczeństwa i nie bardzo rozumie, czego klub radnych nie może się spotkać z mieszkańcami po godzinie 16, czyli po godzinie, w której mieszkańcy praktycznie mają możliwość dopiero wybrać się i podyskutować na temat, co i jakie oczekiwania mają w stosunku do swoich radnych i do miasta, w którym mieszkają. Bardzo bym prosił, aby to przemyśleć, ponieważ mamy przygotowane odpowiedź na pana pismo, ale prosimy również pana burmistrza o to, aby ten pierwszy poniedziałek każdego miesiąca był do dyspozycji naszego klubu, bo uważamy, że mieszkańcy tylko wtedy się do nas wybiorą, kiedy będą mieli czas i będą po pracy. A jeśli to będzie niemożliwe, będziemy się prosić o lokal, w którym taka możliwość będzie istniała, aby się spotykać po godzinach pracy. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję. Informacja, którą udzieliłem panu, informuję, że została przemyślana i skonsultowana z administratorem budynku, czyli z panem burmistrzem. I jeszcze raz powtarzam, na dzień dzisiejszy nie ma formalnie możliwości, żeby można było w godzinach wieczornych osoby z zewnątrz, nie ograniczam radnego, ale osoby z zewnątrz mogły wchodzić do budynku, kiedy budynek jest ogólnie otwarty i byłby dostępny wszystkim ludziom. Niestety nie jest to formalnie możliwe. Nie mamy wydzielonego pomieszczenia, które by można było, mówiąc tak nieelegancko, odciąć, pozamykając dalszy dostęp do wszystkich korytarzy, piętra, pokoi. No, nikt nie zagwarantuje tego, że ktoś wchodząc do środka, bo tam nie ma nikogo, już tylko panie strątaczki. I jest to naprawdę formalnie. Myślałem o tym, żeby zapytać w instytucjach gminy, czy byłaby możliwość udostępnienia pomieszczenia dla pracy klubu. Mam tu na uwadze czy Dom Kultury, czy bibliotekę, gdzie pracują państwo tam dłużej i czy była możliwość. Panie Józefie, panie radny, panie przewodniczący klubu, bo pan przewodniczący zgłosił już stosowną formułę, zastosował ze statutu, jest już klub zarejestrowany, zgłoszony do przewodniczącego. O takim rozwiązaniu trzeba pomyśleć po prostu, ze względów na organizacyjnych.
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana Mirosława Kaczmarczyka.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałbym w tej kwestii, którą poruszył pan radny Fryc, uważam, że ma dużo racji i dotyczy to nie tylko klubu, który on reprezentuje, ale nas wszystkich, dlatego że naszym obowiązkiem jest kontakt z wyborcami, a właściwie jeśli trzymamy się do godziny 16, możemy w urzędzie takie dyżury wyznaczyć. Ja osobiście taki dyżur mam w poniedziałek od godziny 15. Wydaje mi się, że nie jest to zbyt szczęśliwe rozwiązanie, dlatego że większość ludzi, którzy byliby zainteresowani kontaktem, no muszą dalej zwalniać się z pracy. Zakładajmy, że tak jak i my radni, tak i ludzie, którzy chcą się z nami spotkać, pracują, więc o wiele łatwiej byłoby, gdybyśmy stworzyli im takie warunki, a wydaje mi się, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko będzie dobra wola. To jest pierwsza sprawa. A druga to pytanie. Powiedział pan do pani przewodniczącej, do pana radnego Kaczanowskiego, ażeby złożył swoje pismo, jeśli chce, żeby było potraktowane jako interpelacja drogą mailową, drogą elektroniczną. Chcielibyśmy zapytać, czy ta droga elektroniczna składania interpelacji jest już oficjalną drogą?
Panie radny, odpowiadając, czyli dyskutując, bo to forma dyskusji, nie sposób przyznać rację tak panu przewodniczącemu klubu, panu Józefowi, jak i panu. Tak, dotyczy to wszystkich radnych. Niemniej jednak ja nie powiedziałem, że jest to niemożliwe w ogóle, tylko na tą chwilę my będziemy pracować nad formułą, żeby wyjść naprzeciw radnym. Być może coś zorganizujemy technicznie, żeby jeden pomieszczenie, nie wiem, jeszcze dodatkowo w jakiś sposób zabezpieczyć, udostępnić dostęp, ale tylko do pomieszczenia jednego, na przykład do pokoju numer jeden, żeby to było wydzielona substancja budynku, bezpieczna. Przedtem jeszcze, gdy była Straż Miejska u nas w urzędzie, to jeszcze można powiedzieć, że pracownik Straży Miejskiej mógł tam funkcjonować i w jakiś sposób to nadzorować. Ale w tej chwili no, nie obciążymy pani sprzątaczki. Będziemy myśleć z panem burmistrzem, jak wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Natomiast jeśli chodzi o te interpelacje, ja spytałem, żeby było jasno, trenując. I pan Adam wyraził mi opinię, potwierdził mi swoje zdanie, że to jest tylko informacja. Natomiast odpowiadając o formie elektronicznej, dokładnie paręnaście minut, pewno 10 temu informowałem, że pracujemy nad formalnym instrukcją, w którym właśnie ta formuła zostanie ostatecznie potwierdzona, bo nie chciałbym autoryzować czegoś sam, nie konsultując do końca z panią radcą, że jest to formalnie dobre, odpowiedzialne i sprawne i zgodne z obowiązującym prawem. Według pierwszych wstępnych informacji tak, taka formuła będzie możliwa, ale dajcie mi jeszcze państwo możliwość popracować i przed następną sesją, czy następną sesję już dostaniecie państwo pełną informację, tą instrukcję, jak to będzie wyglądało i będziemy do tego się stosować. Czy odpowiedź wyczerpuje pytanie?
Dziękuję.
Proszę. Proszę o zabranie głosu pana Michała Karkuta.
Panie Przewodniczący, ja bym chciał jeszcze usilnie wrócić do tego tematu godzin sesji i terminów, z tego względu, że no, prawo pracy obowiązuje chyba takie samo w całej Polsce. Skoro w gminach sąsiednich te sesje mogą się odbywać popołudniami, to u nas również by mogły. I tutaj prosiłbym, bo mamy też komisję rewizyjną, może by zrewidowała, na jakiej podstawie działają te inne sesje i inne rady. Panie Przewodniczący, dziękuję.
Proszę bardzo. Możemy dyskutować. Możemy rozmawiać. Na pewno można się odnosić do różnego rodzaju pracy w różnych instytucjach, znaczy nie w różnych instytucjach, tylko w innych gminach. Niemniej jednak ma pan rację, prawo pracy obowiązuje wszędzie. I każdy wie doskonale, że radnemu przysługuje stosownie paragrafy ustawy o samorządzie stosując wolny dzień na odbycie i wypełnienie obowiązku radnego, mandatu radnego. W związku z tym proszę korzystać z tego paragrafu, tego, który jest wpisany w ustawie samorządowej i będzie wszystko ok. Będzie pan nieograniczony, będą państwo nieograniczeni w czasie i będziecie mogli stosownie do deklarowanej chęci pracy na rzecz społeczeństwa gminy Kolbuszowa pracować.
To równie dobrze możemy rzucić pracę.
Przepraszam, nie chcę tego komentować.
To nie ma co komentować, dziękuję.
Dziękuję. Proszę pan Józef.
Panie Przewodniczący, miałem już nie zabierać więcej głosu, ale troszkę mnie to prowokuje. Szanowni państwo radni, gdybyście mieli chwilę czasu w domu, to przeliczcie, jak macie państwo dwie komisje albo trzy, jak macie sesję, Jak mamy to o godzinie 14 i chcielibyśmy skorzystać z łaskawieństwa, to znaczy zwalniania się z zakładu pracy, to proponuję wam szukać zakładu pracy nowego, bo ten was nie będzie utrzymywał. I zmierza to do tego, że komisja o godzinie 14.01, komisja o 14.02, komisja trzecia, sesja Rady Miejskiej, 4 dni urlopu, 4 razy 12 to jest 48, a dysponujemy 26 dniami urlopu. Zastanówmy się, jak pracować w komisjach tak, żeby nie obciążać swojego pracodawcy, a rozumiem, że jeden dzień sesji jest to dzień wyjątkowy i gdyby miał rzeczywiście skorzystać z tego przysługującego zwolnienia, to ten pracodawca to jeszcze wytrzyma. Ale przenieśmy te komisje w taki sposób, aby się nie zwalniać, bo doświadczenie wskazuje na to, że się to może znudzić pracodawcy. Dziękuję.
Dziękuję. Nie sposób nie przyznać panu racji, że pracodawcy może się to znudzić. Ale proszę, panie radny, nie wprowadzać w błędu opinii publicznej i radnych. Pracodawca nie nakazuje, ani ustawa nie nakazuje brać urlopu. Urlop jest po to, żeby wypoczywać, a nie pracować. Pracodawca jest zobowiązany wydać stosowne ustalenia, dać decyzję o zwolnieniu z pracy na czas pełnienia obowiązku. Nie ma obowiązku za to płacić. Taka jest prawda, a my stosowne rekompensaty otrzymujemy w diecie. Tyle. To jest po prostu tak. Ja wiem, bo żyję z tym problemem już piątą kadencję. Jeżeli pracodawca nie udziela wolnego, to popełnia czyn, który jest może niekaralny, ale jest niezgodny z ustawą. Oczywiście ma pan rację, na pewno pracodawca nie jest łaskawy do takiego rzeczy, żeby to jest samo życie, to przyznaję w 100%, ale nie można powiedzieć, że musi brać urlop. Dyskutujmy, jest to otwarta dyskusja, wszyscy radni mają prawo, niemniej jednak wydaje mi się, że najmniej zakłóceń wprowadza właśnie ustalenie pracy w godzinach pracy urzędu, w normalnych godzinach. Ja też, tak jak zdeklarowałem, podam do półrocznej informacji wcześniejszej harmonogram pracy Rady, jak i też wszystkich komisji. Będziemy robić wszystko, żeby te komisje, żeby te posiedzenia Rady, sesje odbywały się, jeżeli nie w 100, to bardzo blisko 100%, bo w tych terminach, które są podane, które będą podane. Niestety nasza praca samorządowca jest obciążona wieloma trudnieniami, bo musimy się spotykać w godzinach pracy, po godzinach pracy, w niedzielę. Niestety zdecydowaliśmy się pełnić obowiązki i wypełniać mandat radnego. Musimy się zgodzić z obowiązkami, które nas będą po części ograniczać. Trudno, taka jest nasza rola. Chcieliśmy tego sami, chcemy to robić. W takim razie podejmujmy to wyzwanie. Pan Sołtys się zgłosił już w międzyczasie, nawet zapomniałem. Pan Sołtys Krzysztof, proszę do mikrofonu mimo wszystko. Nie. Pan wybaczy, ale te nasze... Chciałby na pewno ktoś ze sąsiadów pana usłyszeć w internecie w Porębach. Prosimy. Wybaczcie, no ale taka jest, już mam wiele informacji, że nie słychać było radnych, nie by słychać było państwa, jeśli chodzi o obowiązkową transmisję sesji. Dlatego będę bardzo rygorystycznie przestrzegał tego, żeby udzielając głosu, każdy z nas tu obecnych był słyszany. Proszę bardzo, panie Krzysztofie.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Mnie tu zainspirowała wypowiedź radnego Józefa Fryca odnośnie oświetlenia, nie? Tak sobie myślę, nie wiem, czy ja robię zgodnie z prawem czasem, jeśli dzwonię bezpośrednio do zakładu energetycznego. Na przykład u mnie we wiosce, czy czasem żarówka się spali, czy po jakiejś tam burzy, czy wichura światło nie świeci, no to ja po prostu biorę telefon i za godzinę, dwie pogotowie przyjeżdża i mi naprawia. To tylko nie wiem, czy ja to robię zgodnie z prawem, panie burmistrzu, czy mogę tak robić. Ja myślę, że pan burmistrza by zadzwonił na drugi dzień, od jakiegoś tam odpowiedniego kierownika wydziału, no to schodzi. A ja dzwonię od razu wieczór, czy kiedyś i pogotowie przyjeżdża. I czy mogę tak robić dalej, panie burmistrzu? To dziękuję.
Dziękuję bardzo panu sołtysowi. To jest bardzo pragmatyczne i doświadczone podejście. To jest sołtys, który wiele lat już pracuje, wie, jak to się załatwia. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Mirosława Kaczmarczyka.
Ja, panie przewodniczący, dalej jednak w tej sprawie, o której mówił pan radny Frydzy i pan radny Karkut. Pieniądze to nie wszystko. Ja wiem, że pracodawca ma dać dzień wolny, pracodawca, my otrzymujemy rekompensaty, ale ja rozumiem szczególnie młodych radnych, młodych ludzi, którzy nie dość, że chcą pracować na rzecz społeczności lokalnej, to jednak chcą wywiązywać się ze swoich obowiązków pracy, chcą robić kariery i mają do tego pełne prawo. Wydaje mi się to dosyć dziwne takie postawienie, że tak musi być. Drodzy Państwo, to tylko tak by bardziej obraz naszego radnego bezradnego wyostrza, dlatego że jeśli my nie potrafimy wypracować kompromisu, kiedy mamy mieć spotkania, sesje, a szczególnie kluby, szczególnie komisje, o których wspominał pan radny Frydzy, one rzeczywiście są częste i mogą być uciążliwe i dla pracodawcy, i dla nas. Także myślę, że na pewno da się znaleźć takie rozwiązanie, które umożliwi skuteczną pracę i radnym, i urzędowi. Ja bym bardzo prosił, żeby jednak tą sprawę przemyśleć nad regulaminem pracy. To się wszystko da zrobić. Myślę, że dla korzyści nas wszystkich. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za kolejny głos w dyskusji, bardzo ważnej. Cieszę się, że dyskutujemy. Cieszę się, że nie będę sam obciążony tą decyzją, bo rozumiem, że pozostała część radnych sprzeja mojej opinii, bo nie widzę głosów innych. Proszę pan Dragan Julian.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni koledzy. Tak, przysługuję się tym dyskusją odnośnie terminów i czasów, który można przeznaczyć na pracę w Radzie Miejskiej. Po zapoznaniu się z opinią i innych samorządów, decyzją, jak się to odbywa, w innych samorządach organizuje się komisję w jednym dniu i jak najwięcej można by było zaplanować w jednym dniu. Myśmy mamy taki komfort, że możemy sobie wybierać dzień określony albo ustalony w tygodniu i dwie godziny, godzina, pięć godzin, nieważne ile trwa ta komisja według potrzeby, ale można by było również wypracować model, że w jednym dniu w tygodniu, czy ewentualnie maksymalnie dwa, komisja jest po komisji i niektórzy właśnie radni, którzy zasiadają w różnych komisjach, mają okazję przeznaczyć jeden dzień na pracę w komisjach. Myślę, że czas, który mają do dyspozycji, mogą przygotować się do każdej komisji merytorycznie i byłby to najbardziej rozwiązany problem, jeśli chodzi o przeznaczenie czasu pracy każdego z nas dla społeczeństwa, dla Rady Miejskiej jako radni, jako członkowie komisji. A sesja, myślę, że dopołudniowa, dla mnie przynajmniej, godzina dziewiąta, jak dzisiaj, jest super. Także dziękuję.
Dziękuję. Tu jest kolejny przykład, jak dyskusja może być podstawą fajnej pracy. Wniosek czy głos pana Juliana Dragana, radnego już wieloletniego, wydaje się bardzo ciekawy. Możemy rozmawiać o wielu rozwiązaniach, ale też nie zapierajmy się tak i tylko tak. Ja staram się być elastyczny, aczkolwiek zbieram głosy od 21 radnych, nie od 3 czy 4. Dlatego taka formuła dyskusji odpowiada mi i na pewno podejmiemy decyzję, która będzie współgrała dla wielu osób. Jeszcze wracając do tej późniejszej pory, założę się, że ilu nas jest, tylu by też znalazło przykład, że po południu też nie jest dobrze. Ze względu na organizację swojego życia, choćby prywatnego. Dobrze, poproszę o głos pana Doriana Pika.
Panie przewodniczący, ja chciałem zwrócić uwagę, że nie może pan jakby wysnuwać tezy, że jeżeli ktoś nie zabrał głosu, to się z panem zgadza, bo ja się nie zgadzam. I też uważam, że sesje powinny odbywać się w godzinach popołudniowych. W dniu dzisiejszym muszę korzystać z urlopu bezpłatnego, żeby móc uczestniczyć w obradach Rady Miejskiej. Po podobnie jest z komisjami, więc jeżeli pan chce znać moją opinię, to jest następująca. Wolałbym sesję po południu.
Dziękuję. Ma pan rację, że nie mogę wysnuwać wniosków, ale mogę mieć takie zdanie.
Pan powiedział.
Tak, natomiast i bardzo dobrze pan powiedział, tak, to jest dzień wolny, bezpłatny. Tak pracodawca może do tego podejść. Jeżeli nie ma innej formuły wypracowanej między pracodawcą a pana czy państwa, państwem, na przykład, nie wiem, w jakiś sposób inny dyskusji wypracowanej, to trzeba mieć ten dzień jako bezpłatny, oczywiście. Dobrze, pan Piotr Panek.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym się przyłączyć do prośby tutaj kolegów odnośnie tych popołudniowych sesji. Pan Przewodniczący wspomniał, że trzeba brać pod uwagę zdanie 21 radnych, więc może po prostu nie dzisiaj, ale na przyszłej sesji poddajmy to pod głosowanie. O jakiej porze chcielibyśmy, żeby te sesje się odbywały? Dziękuję.
Dziękuję. Będziemy na ten temat rozmawiać, będziemy zbierać opinie radnych, ale też możliwości, jakie ma burmistrz wraz z administracją, który jest zobowiązany zorganizować i zapewnić dobrą pracę rady. W związku z tym trzeba i drugą stronę brać pod uwagę, żebyśmy nie przychodzili dla siebie, tylko przychodzili do pracy i mogliśmy skorzystać z wszystkich potrzebnych nam narzędzi i wszystkich potrzebnych wsparcia od pana burmistrza i swoich pracowników. Proszę pan Zbigniew Pytlak.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Uważam, że sesje czy komisje powinny być w godzinach popołudniowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze chciał ktoś zabrać głos? Proszę, pan Romek Ząbczyk. Proszę, panie Romanie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja również jestem za sesjami popołudniowymi. Na moim przykładzie, no, ja dzisiaj musiałem sobie wziąć urlop i poprosić kolegę, żeby za mnie przyszedł do pracy. Niestety na pierwszej sesji musiałem jeździć, bo pracuję na poczcie i nie, po prostu nikt za mnie nie poszedł, tylko ja jeździłem do 6 w nocy, żeby pocztę roznieść. I to jest dla mnie uciążliwe. Proszę o zrozumienie, albo rano o 8 to i tak dalej muszę pójść potem i jeździć z pocztą, ale bym prosił o popołudniowe sesje i komisje. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie, to jest informacja, którą sobie dyskutują, chcą radni, proszę bardzo. Jeżeli nie ma więcej dyskusji, nie ma więcej osób, które chciały zabrać głos w tym punkcie, sprawy różne. Pan Piotr Panek, proszę bardzo.
Panie Krzysztofie, ponieważ ja zdążyłem wysłać mailem do naszych koleżanek wczoraj interpelację, to chciałem zapytać, czy koniecznie muszę dzisiaj podejść tutaj do Urzędu Miejskiego, podpisać się na tych dokumentach, żeby one, że tak powiem, nabrały mocy sprawczej?
No dzień dzisiejszy jeszcze tak. Dopełnimy formalności, które wynikają wprost z ustawy, ze zmienionej ustawy. Czy jeszcze ktoś jest? Nie mam. W związku z tym, Szanowni Państwo, korzystając z chwili, że jesteśmy już w okresie przedświątecznym, a nie będzie nas już razem oficjalnie, będziemy dopiero się spotykać po świętach, chciałbym w imieniu swoim i całego prezydium złożyć Państwu radnym, obecnym tutaj wszystkim zaproszonym gościom, panu burmistrzowi wraz z swoimi pracownikami, gorące i serdeczne życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, życzę Wam, aby te święta były świętami spokojnymi, w miłej, rodzinnej atmosferze, aby treść i ciepło wypływające z tradycji Świąt Bożego Narodzenia zagościło w waszych sercach, w waszych rodzinach. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, zanim złożę życzenia, chciałem jeszcze kilka słów tytułem odniesienia się do spraw poruszanych przez państwa radnych, tak zarówno jeśli chodzi o możliwość spotkania się w urzędzie z mieszkańcami, jak i pracę komisji czy obrad Rady Miejskiej. Będziemy szukać rozwiązania, żeby państwu pomóc, żebyście państwo mogli korzystać z tych pomieszczeń. Konkretnie chodzi o pomieszczenie numer 1 w budynku urzędu. Istotnie są ograniczenia. My nie możemy sobie pozwolić, żeby w godzinach popołudniowych, kiedy nie ma urzędników, a pokoje nie są zamykane, bo panie sprzątające muszą zrobić w każdym pokoju porządek, żeby tam się nikt nie kręcił w pomieszczeniach, do których nie ma prawa wstępu. Ale myślę, że da się to rozwiązać. Będę rozmawiał z komendantem Straży Miejskiej, żeby w tym dniu, kiedy państwo będziecie mieć dyżur w urzędzie, żeby w tym dniu był strażnik miejski, który będzie pilnował urzędu wewnątrz, żeby nikt niepowołany do góry nie wchodził. To jedna sprawa. Myślę, że to się uda, bo przecież państwo musicie mieć możliwość wykonywania mandatu radnego zgodnie z państwa oczekiwaniami. Jeśli chodzi o komisję i sesję Rady Miejskiej, my jako administracja dostosowujemy się do tego i dostosujemy się do tego, co Rada Miejska, co państwo razem wspólnie zadecydujecie. Ja tylko się zastanawiam, bo były tutaj różne pomysły, między innymi takie, żeby wszystkie 6 komisji odbywały się w jednym dniu. Trudno sobie to wyobrazić, bo gdyby nawet przyjąć, że każda komisja będzie trwała nie dłużej niż godzinę, byłoby to 6 godzin. I gdybyśmy rozpoczęli tę komisję od godziny 16, kończylibyśmy o godzinie 22. Trudno sobie wyobrazić efektywną pracę, szczególnie dla naszych pracowników, którzy na tych komisjach braliby udział w tych komisjach. Tyle godzin po południu, po 8 godzinach pracy od rana jeszcze w urzędzie. Ale myślę, że tu też znajdzie się takie rozwiązanie, które pozwoli ten problem rozwiązać, chociażby czy komisję jednego dnia i czy komisję drugiego dnia, i można byłoby to w ten sposób rozwiązać, bo mamy wszyscy świadomość, że każdy z państwa pracuje i te ograniczenia z tytułu braku możliwości nie pójścia do pracy i konsekwencje z tego tytułu są nam wszystkim znane, bo dzisiaj większość pracodawców to są pracodawcy prywatni i nie będą długo tolerować takich sytuacji, więc myślę, że tutaj państwo radni wspólnie razem podejmiecie takie decyzje, które będą kompromisem pomiędzy państwa oczekiwaniami, a możliwościami ze strony zarówno jeśli chodzi o urzędników, czy też pomieszczeń, z których będziecie państwo potrzebowali korzystać. To tak tyle, żeby nie przedłużać. Chciałbym w imieniu moich współpracowników, pracowników Urzędu Miejskiego, wszystkim państwu radnym, państwu sołtysom, przedstawicielom mediów, wszystkim naszym gościom życzyć, aby te święta upływały w miłej, rodzinnej atmosferze. Życzę dobrego wypoczynku, dużo pogody ducha i radości. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia po świętach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Szanowni państwo, kolejny głos w dyskusji dotyczącej organizacji pracy. Dyskusja jest najlepszą platformą do wypracowania odpowiednich, że tak powiem, harmonogramów. Jak będziemy szukać wspólnie, to znajdziemy taki konsensus, nie kompromis, tylko konsensus, który zadowoli wszystkich i będziemy mieć możliwość pracowania dla dobra gminy, tak jak sobie to ustalimy. 8. kadencja w tej kwestii organizacyjnej nie jest inną kadencją niż poprzednie, skoro poprzednie 7 kadencji pracowało, to i ta 8. będzie pracowała. I organizacja, i harmonogram, i godziny, i terminy, dopracujemy, będzie dobrze. Szanowni państwo, nie widzę więcej osób, które chciały zabrać głos w tym punkcie różne sprawy. Zatem stwierdzam wyczerpanie w pełni porządku przewidzianej na dzisiejszą sesję. Zamykam 3. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. A w tej chwili z tego, co jest zaplanowane, będzie Komisja Finansów poszerzona o przewodniczących komisji stałych. W imieniu pana przewodniczącego zapraszam wszystkich.